nadzieję, że dzisiaj już nic nie przewrócę tutaj ostatnio. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj, kiedy jechaliśmy rano na nabożeństwo z żoną i z dziećmi, wsiadaliśmy z samochodu i Ewa mówi, że mieliśmy pierwotnie plany, że mieliśmy jechać z dziećmi dzisiaj w inne miejsce. Teraz moja żona wróciła niestety, bo nam się najmłodszy syn niestety pochorował. No ale mówi, że musimy jechać do apteki. A ja przed chwilą wytargałem taką dużą reklamówkę leków. Zapakowałem do bagażnika. Mówię, po co mam jechać do apteki, skoro bierzemy całą reklamówkę leków? I zanim skończyłem mówić to zdanie, to już wiedziałem, że to było błędne pytanie. Bo ja się nie mogę nauczyć tego, że jeżeli mamy dużo leków, to może brakować czegoś. A moja żona mówi, tak, brakuje jednego leku. I wiecie, po 15 latach małżeństwa niestety jeszcze u mnie to szwankuje czasami. Zawsze mi się wydaje, że to jest niemożliwe, żeby czegoś brakowało przy takiej ilości leków. I to obrazuje to, że wiecie, wydaje nam się zawsze, że żyjąc z kimś na co dzień, 24 godziny na dobę, znamy po prostu, mamy idealne poznanie tej osoby i nigdy się nie zdarza coś, że czegoś nie rozumiemy albo nie pojmujemy. A to jest duży błąd. Mianowicie, kiedy sam byłem w Izraelu, w Kafarnaum, siedziałem sobie tak nad Jeziorem Galilejskim i tak sobie myślałem, że uczniowie, kiedy pływali tutaj z Jezusem, prawda, kiedy cały czas chodzili z Nim, oni musieli Go znać po prostu na wylot, jak to się mówi, prawda? Przebywając 24 godziny na dobę z kimś, przyglądając mu się, patrząc na jego dzieła, jego służbę, no to mieli zupełnie inną relację niż my, prawda? Bo mieli, po pierwsze mieli bezpośredni kontakt, taki fizyczny kontakt, po drugie widzieli jego Bożą moc i po prostu nie było opcji, żeby gdzieś ta ich wiara mogła być zachwiana, niezrozumienie mogło być zachwiane, a to jest jednak duży błąd, bo wcale tak nie było. I zaraz to zobaczymy. Wydaje nam się właśnie, że uczniowie to byli tacy naprawdę heroesi, prawda, wiary, którzy po prostu no, mogą być przykładem dla każdego. Niestety było trochę inaczej i kiedy otworzymy sobie dzisiaj, będziemy mieli główny fragment z Ewangelii Marka, otworzymy Ewangelię Marka w 8 rozdziale. Przeczytamy najpierw fragment od wersetu 14 do 21. A uczniowie zapomnieli wziąć chlebów. Mieli ze sobą w łodzi tylko jeden bochenek. I nakazywał im, mówiąc, baczcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. A oni rozmawiali między sobą o tym, że chleba nie mają. Zauważył to Jezus i rzekł do nich, o czym rozmawiacie? Czy o tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Czy serce wasze jest nieczułe? Macie oczy, a nie widzicie? Macie uszy, a nie słyszycie? I nie pamiętacie? Gdy łamałem 5 chlebów dla 5000, ile koszów pełnych resztek chleba zebraliście? Odpowiedzieli mu 12. A ile koszów pełnych okruszyn zebraliście? Z 7 chlebów dla 4000. Odpowiedzieli mu 7. I rzekł im, jeszcze nie rozumiecie? I to jest właśnie ta niesamowitość, słuchajcie. Wsiadają uczniowie do łodzi z Jezusem i zapomnieli, nawalili, tak? Czytamy, że to była ich wina, bo tam pewnie było dużo tego jedzenia. Ale jest napisane, że zapomnieli, prawda? I zaczynają się zastanawiać, co będziemy jedli. Ale wiecie, te wydarzenia poprzedzały dwa wielkie cuda Jezusa. I zaraz sobie do tego dojdziemy. Ale Jezus zadał tutaj 9 pytań. Ten fragment składa się właściwie z samych pytań. I to są dobre pytania też i dla nas. Możemy sobie postawić te pytania dla samego siebie też. Bo tą historię w Łodzi poprzedzały właśnie dwie wcześniejsze. Pierwsza była zapisana w Ewangelii Marka, też w Ewangelii Marka, między innymi w 6 rozdziale. Otwórzmy 6 rozdział od 35 wersetu. A gdy już była późna godzina, przystąpili do niego uczniowie jego i rzekli, miejsce jest puste i godzina jest późna. Odpraw ich, aby poszli do okolicznych osad i wiosek i kupili sobie coś do zjedzenia. A on odpowiadając rzekł im, dajcie wy im jeść. I powiedzieli mu, czy mamy pójść i kupić chleba za 12 denarów i dać im jeść? A on rzekł do nich, ile macie chlebów? Idźcie i zobaczcie. A oni dowiedziawszy się powiedzieli, 5 i 2 ryby. i nakazał im posadzić wszystkich grupami na zielonej trawie. Usiedli więc w grupach po 100 i po 50, a on wziął owe 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, łamał chleby i dawał uczniom, aby kładli przed nimi i owe 2 ryby rozdzielił między wszystkich. I jedli wszyscy i nasycili się i zebrali pełnych 12 koszy okruszyn i nieco z ryb. A było tych, którzy jedli chleby 5000 mężów. Okej, okay. Czy w tym momencie uczniowie mieli prawo mieć problem, że skąd nakarmią tyle ludzi? No mieli prawo, prawda? No, mimo, że wiedzieli, że Jezus jest Bogiem, no ale może nie wiedzieli, że Jezus może taki spektakularny cud uczynić, prawda? Że może, taką niesamowitą ilość wyżywić. Chociaż to też jest trudne do zrozumienia, no bo wiedzieli, że Jezus jednak jest Bogiem i ma wszelką moc. No ale powiedzmy tutaj, no mają pewne usprawiedliwienie, prawda? Nie widzieli jeszcze takiego cudu nigdy, który Jezus czynił, więc tu można ich usprawiedliwić. Ale pójdźmy dalej. Wróćmy do naszego 8 rozdziału. Przewróćmy jedną stronę. Jest druga sytuacja. W one dni, gdy od pierwszego wersetu, 8 rozdział od pierwszego wersetu. W one dni, gdy znowu było wielkie mnóstwo ludu, a nie mieli co jeść, przywołał uczniów i rzekł do nich: żal mi tego ludu, bo już 3 dni są ze mną, a nie mają co jeść. A jeśli rozpuszczę ich głodnych do domów, ustaną w drodze, a przecież niektórzy z nich przybyli z daleka. I odpowiedzieli mu uczniowie jego: skądże ktoś potrafi ich nakarmić chlebem tutaj na pustyni? I zapytał ich: ile macie chlebów? Oni zaś rzekli: 7. I polecił ludowi usiąść na ziemi i wziąwszy te 7 chlebów i podziękowawszy, łamał i dawał uczniom swoim, by kładli przed nimi i kładli przed ludem. Mieli też kilka rybek i pobłogosławiwszy je, kazał też kłaść przed nimi. A jedli i nasycili się i zebrali 7 koszów resztek chleba, które zbywały. Było ich zaś około 4000. Druga sytuacja. Tutaj już ich usprawiedliwiamy, czy nie? No, tutaj trudno już ich usprawiedliwić, prawda? Widzieli, jak Jezus z kilku bochenków rozmnożył jedzenie dla 5000 ludzi, słuchajcie. Zbierali kosze okruszyn po tym jedzeniu i oni tutaj w tej sytuacji, słuchajcie, stawiają pytanie Jezusowi. Skądże ktoś potrafi nakarmić chlebem tyle ludzi na pustyni? No skądże ktoś potrafi, prawda? Widzieli, że Jezus uczynił cud, widzieli, że Jezus ma pełnię mocy, a jednak tutaj stawiają sobie pytanie, no ale co my zrobimy, prawda? Skąd mamy wziąć tyle chleba? Idźmy dalej. I teraz wracamy do naszej łodzi z powrotem. Do naszego fragmentu. Czyli do wersetu 14. Tego samego rozdziału. A uczniowie zapomnieli wziąć chlebów. Mieli ze sobą w łodzi tylko jeden bochenek. I nakazywał im, mówiąc: baczcie i wystrzegajcie kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. A oni rozmawiali między sobą o tym, że chleba nie mają. Słuchajcie, nakarmili 5000 ludzi, nakarmili 4000 ludzi i teraz ich jest 12 z Jezusem i oni mają problem, bo oni nie wiedzą, co będą jedli. I to jest niesamowite. To właśnie pokazuje, że można być przy Jezusie fizycznie i nie wierzyć, albo inaczej, no nie wiem, są różne przyczyny, nie rozumieć, nie, główną przyczyną myślę, że jest brak wiary tutaj, że to jest po prostu taka cielesność, prawda? Pomimo, że dla nas niepojęta, prawda, że ktoś namacalnie widzi, jak Jezus czyni cud rozmnożenia chleba i 2 razy ma problem, żeby zastanawiać się, skąd weźmiemy jedzenie, prawda? Co będziemy jedli? I między tymi zdarzeniami czytamy, że w wersecie 11, właściwie nie między tymi zdarzeniami, tylko w tym pierwszym fragmencie, w 11 wersecie, czytamy, nie właściwie między tymi zdarzeniami, i wyszli faryzeusze i zaczęli z nim rozprawiać, a wystawiając go na próbę, żądali od niego znaku z nieba. Właśnie to jest lekcja, którą Pan Jezus swoim uczniom tutaj wyłożył. Zadał im właśnie 9 pytań w tym fragmencie, który czytaliśmy. O co ich zapytał? Jeszcze raz przeczytajmy, jakie pytania tam padły. O czym rozmawiacie? Czy o tym, że chleba nie macie? To jest pierwsze pytanie. Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Drugie. Czy serce wasze jest nieczułe? Trzecie. Macie oczy, a nie widzicie? Czwarte. Macie uszy, a nie słyszycie? Piąte. I nie pamiętacie? Szóste. Gdy łamałem 5 chlebów dla 5000, ile koszów pełnych resztek chleba zebraliście? I okruszyn, prawda? A ile koszów, pełnych okruszyn zebraliście? Z 7 chlebów dla 4000? i że jakim w końcu jeszcze nie rozumiecie. Zobaczcie, same znaki zapytania tutaj w tym fragmencie mamy. Jezus stawia ich po prostu pod ścianą, skonfrontował ich po prostu z tymi faktami, które były. No mówię, dla nas to jest niesamowite, przynajmniej ja tak wczoraj zastanawiałem się, jak to w ogóle było możliwe, że uczniowie mieli taki problem. Przecież po tym pierwszym wydarzeniu to powinno być oczywiste, że to nie powinien być ich problem. Dopóki są z Jezusem, to mogą być pewni, że On się o to zatroszczy. Że On będzie sam działał, tak? Że On ma wszelką moc, żeby tę sytuację rozwiązać. A jednak nie. Jednak uczniowie cały czas sami mieli problem. I to też pokazuje i naszą, słuchajcie, czasami postawę właśnie, że mimo, że chodzimy z Jezusem, to cały czas często próbujemy kombinować po swojemu. I próbujemy sami załatwiać sprawy. Pomimo, że wiemy, że rzeczywiście Jezus ma wszelką moc, żeby rozwiązać problem. I widzieli, prawda, widzieli, tak jak mówimy, a nie wierzyli, prawda, patrzyli naocznie i nie wierzyli, że Jezus to jest w stanie zrobić. W obu przypadkach też Jezus zapytał ich, zobaczcie, zadał im takie ciekawe pytanie, ile macie chlebów? Ile macie chlebów? I to też pokazuje, to nam odpowiada na taki, pokazuje nam taką myśl, że to, co masz, zapisałem sobie, to, co masz, jest ważniejsze od tego, ile ci brakuje. Skup się na tym, co masz, a nie patrz na to, ile ci brakuje, kiedy chodzisz z Jezusem, prawda? Skup się na tym, co dostałeś, prawda? Co masz w tej chwili. I oni właśnie mieli ten problem, bo oni patrzyli nie na to, co mają, tylko patrzyli na to, ile im brakuje. I właśnie w 11 wersecie czytamy: wyszli faryzeusze i zaczęli z nim rozprawiać, a wystawiając go na próbę, żądali od niego znaku z nieba. Faryzeusze oczywiście nie wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, prawda? Odrzucali jego boskość i Jezus pokazuje im, krótko mówiąc tutaj, wierzcie, a nie myślcie tak jak faryzeusze. Przejmujcie to wiarą właśnie, skupiajcie się na tym, co macie, a nie na tym, czego nie macie. Jeden bochenek mieli, no... Można było podzielić go jakoś. Można pomyśleć, że tam pieczywo jest trochę inne niż u nas. Tam są takie bardziej placki pszenne, więc no jest może trochę mniej wydajne niż polskie produkty nasze obecne. Ale nie zmienia to faktu, prawda? Uczniowie zresztą zapomnieli wziąć tych chlebów. I zobaczcie, nie dość, że zawalili, to jeszcze próbują zrzucać odpowiedzialność na Jezusa tutaj. Jeszcze jakby... No, może nie odpowiedzialność, bo nie mówią, że to jego wina, ale próbują umartwiać się, prawda, co my teraz zrobimy, prawda? A to było ich zaniedbanie po prostu zwyczajne. Zamiast się przyznać, powiedzieć, Jezus, zawaliliśmy po prostu, z tego wszystkiego zamieszania zapomnieliśmy wziąć jedzenia. No to oni zupełnie w inny sposób tutaj mówią, tak? Co my teraz zrobimy, prawda? Co teraz zrobimy? Rozmawiali między sobą o tym, że chleba nie mają. Prawda? A Jezus właśnie pyta, o czym rozmawiacie? Czy o tym, że chleba nie macie, prawda? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie. I w końcu macie oczy, a nie widzicie. Macie uszy, a nie słyszycie i nie pamiętacie. I słusznie. To nawet nie było tutaj, wiecie, alegorii w tym, co Jezus powiedział. Tylko to było po prostu stwierdzenie stanu faktycznego. Macie oczy, a nie widzicie. Macie uszy, a nie słyszycie. Być może celowo... Taka była Boża wola, żeby ta historia właśnie została zapisana tutaj, prawda? Żeby zostało pokazane właśnie, że pomimo, że ktoś miał bezpośrednią relację z Jezusem Chrystusem, to miał problem z wiarą, miał problem z tą sytuacją tutaj, która wystąpiła. I to jest taka pierwsza przyczyna tego, że możemy mieć problem z poznawaniem Jezusa. Jeżeli skupiamy się na tym, czego nie mamy, a nie na tym, co mamy. A to, co nie mamy, powinniśmy zostawiać Jezusowi. To może być pierwsza przyczyna do tego, że mamy problem z właściwym poznawaniem na co dzień Jezusa Chrystusa. Jest jeszcze druga przyczyna. Jest pewnie wiele przyczyn, ale ja sobie tak wynotowałem takie trzy główne myśli. I chciałbym, żebyśmy otworzyli teraz Ewangelię Jana w rozdziale 7. Przeczytamy od wersetu 25. Wtedy mówili niektórzy z mieszkańców Jerozolimy, czy to nie jest ten, którego chcą zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią, czyżby rzeczywiście przełożeni doszli do przekonania, że to Chrystus? Ale o nim wiemy, skąd pochodzi. Gdy zaś Chrystus przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd pochodzi. Wtedy Jezus wołał w świątyni, ucząc i mówiąc, i znacie mnie, i wiecie, skąd jestem, a przecież sam od siebie nie przyszedłem. gdyż godzin wiary jest ten, który mnie posłał, a którego wy nie znacie. Ja go znam, bo od niego jestem i on mnie posłał. I zobaczcie, drugi problem. Ludzie mają problem z rozpoznaniem Jezusa, co powiedzieli. O nim wiemy, skąd pochodzi. Gdy zaś Chrystus przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd pochodzi. I być może, nie musimy otwierać tego fragmentu, być może pomyśleli sobie wtedy o fragmencie, który jest, o słowie, które jest zapisane w księdze Malachiasza, w 3 rozdziale, w wersecie 11, przeczytam ten fragment. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie, to jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępów. I być może niektórzy z tych ludzi, którzy tam stali, mieli takie wyobrażenie, że Mesjasz pojawi się nagle, prawda? No bo jest jakiś fragment, który na to może wskazywać. Ale nie patrzyli na całość objawienia Bożego Słowa, prawda? Na całość proroctw, tylko wyciągnęli jakiś fragment, prawda, z kontekstu, być może, i powiedzieli, no przecież to nie może być Jezus, bo powiedziane jest, że nie będziemy go znali, a Jezusa znamy, prawda? Wiemy, gdzie się urodził, że narodził się w Betlejem, że wychował się w Nazarecie, że służył w Galilei, że mówią o nim wszędzie, prawda? Jest pełno informacji o nim, więc to nie jest tak, prawda? I u nas też tak jest czasami, że nasze poznanie Jezusa Chrystusa nie jest czasami pełne, ponieważ nie patrzymy na pełnię świadectwa o nim. Nie patrzymy na pełnię w Słowie, tylko czasami wyciągamy jakiś werset, prawda, i budujemy całą teologię na podstawie jednego fragmentu, który może być w tym przypadku błędnie właśnie interpretowany, tak? Może być błędnie zrozumiany, wyrwany z kontekstu. Więc poznanie to jest taka druga prawda, o której powinniśmy pamiętać. Aby rzeczywiście poznawać Jezusa Chrystusa, musimy patrzeć przez całość Jego, przez całość Bożego Słowa, tak? Nie wyciągać jakiś fragment i go tutaj próbować tą prawdę obrabiać, prawda? Jeden werset, tak, takie znaczenie, symboliczne słowa, czy nie symboliczne, czy takie, czy jakie. Poznanie polega na tym, żeby poznawać całość, prawda? Poznawać pełnię. I to był problem też prawdopodobnie tutaj tych ludzi, bo po prostu po pierwsze wiara, brak wiary też oczywiście, ale po drugie właśnie oni sobie gdzieś tam przeczytali, że on się nagle ma pojawić, prawda? Że my znamy go, znamy, wiemy skąd pochodzi, wiemy gdzie się urodził, wiemy gdzie się wychował, prawda? To taka druga lekcja. I jest jeszcze trzecia myśl, też z Ewangelii Jana, o której ostatnio mówiliśmy na naszej grupie. Zapisana w rozdziale 12. Od wersetu 37. A chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie wierzyli w niego, aby wypełniło się słowo proroka Izajasza, jakie wypowiedział. Panie, któż uwierzył wieści naszej, a komu objawiło się ramię Pana? Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz. Zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swoim, i żeby się nie nawrócili, i żebym ich nie uzdrowił. To powiedział Izajasz, gdyż ujrzał chwałę jego i mówił o nim. Mimo to jednak wielu członków rady uwierzyło w niego, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Tutaj tam mamy takie dwie myśli w tym fragmencie. Po pierwsze widzimy, że rzeczywiście Bóg, tak jak Adam dzisiaj na pierwszej części mówił, sam powołuje człowieka. Nie człowiek ma wpływ na to, żeby być zbawionym, tylko Bóg o tym decyduje faktycznie. I widzimy, że to jest Boża wola po prostu. Bóg ma, to jest Jego zdanie, to jest Jego decyzja, prawda? Suwerenna decyzja. Ale nie chciałbym się na tym skupiać tutaj, tylko chciałbym na tej drugiej myśli, tutaj w końcu tego fragmentu, coś więcej powiedzieć. Mimo że wielu członków rady uwierzyło w niego, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Ci, część tego Sanhedrynu, tego najwyższego kapłaństwa, być może uwierzyło, że Jezus jest Mesjaszem. Nie być może, czytamy, że tak było. Nawet nie być może. Apostoł Jan pisze, że tak było. Więc o co chodzi, prawda? I z nami też jest podobnie, że czasami jak docieramy do pewnej prawdy o Jezusie, poznajemy Go coraz bardziej, to czasami pewne fakty mogą być niewygodne dla nas. Czasami po prostu mogą być niewygodne i gdzieś tam sobie chcemy tak pokombinować, żeby niekoniecznie je przyjmować, prawda? Bo niekoniecznie pasują nam. Bo wiemy, że jeżeli zrozumiemy to tak do końca, że jeżeli przyjmiemy to, to będziemy musieli zrezygnować z czegoś, to będziemy musieli coś zmienić, co nam akurat bardzo nie pasuje. I to czasami tak jest. Po prostu czasami te poznanie jest, wynika z naszej niechęci, krótko mówiąc, tak? Odrzucamy to, bo nam nie pasuje, bo jest dla nas niewygodne. I że tak powiem, problem leży po naszej stronie w tym momencie, jak najbardziej, prawda? Bo w tym wypadku niczym nie różnimy się od faryzeuszów. Jesteśmy ludźmi i czasami zachowujemy się bardzo podobnie. Ba, możemy porównywać się też z tymi uczniami, którzy chodzili z Jezusem Chrystusem, prawda? I zobaczcie, to też pokazuje, że no, pokazuje, jaki jest człowiek, tak? Że można, mówię, tak jak powiedzieliśmy na początku, można mieć relację z Jezusem Chrystusem fizyczną, namacalną, 24 godziny na dobę, kontakt, patrzeć, jak działa, jak uzdrawia, jak wskrzesza z martwych, prawda? A mimo to mieć problem z chlebem, prawda? Mimo to mieć problem, że Jezus może się zatroszczyć o taką błahą rzecz jak jedzenie, prawda? Umie sobie poradzić ze śmiercią, umie sobie poradzić z kalectwem, prawda? Umie sobie poradzić z innymi rzeczami, z pogodą, prawda? Kieruje wielkimi rzeczami, a oni się martwią, że nie będą mieli co jeść. I to pokazuje taką naszą ludzką, niestety cielesną naturę, że mimo, że chodzimy z Jezusem Chrystusem, to czasami mamy takie problemy, że po prostu podważamy podstawowe rzeczy, dla Jezusa nie są absolutnie żadnym problemem. A więc to, co masz, jest ważniejsze i powinno się na tym skupiać od tego, ile ci brakuje, tak? Bo Jezus zatroszczy się o to, co brakuje. Patrz w końcu na całość informacji, nie wyrywaj z kontekstu wiedzy z Biblii o Jezusie, tylko patrz na całość objawienia, prawda? Na całość prawdy, która opisuje Jezusa Chrystusa. I w końcu sprawdź, czy na pewno chcesz zrozumieć, czy na pewno masz czyste intencje, czyste serce, kiedy chcesz poznawać dalej Jezusa Chrystusa, kiedy chcesz coraz bardziej Go poznawać, kiedy chcesz mieć jeszcze większą relację z Nim. Sprawdź, czy może chcesz tego naprawdę, prawda? Bo może to być wymówka, że nie wiesz czegoś, że nie wiesz, jak Jezus działa, nie wiesz, jest jakiś problem w relacji, ale to właśnie może być problem po twojej stronie, tak? Że ty tak naprawdę tego do końca nie chcesz, bo to jest niewygodne, prawda? I chciałem to dzisiejsze słowo zakończyć takim wersetem z Ewangelii Jana też pięknym, który ostatnio też czytaliśmy, z rozdziału 17, z wersetu 3. Może otwórzmy na koniec. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. W innych tłumaczeniach też jest zapisany tutaj nie czas dokonany, poznali, ale czas teraźniejszy, poznawali. Czyli a to jest żywot wieczny, aby poznawali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. A więc to jest żywot wieczny, słuchajcie, najważniejsza rzecz, żeby poznawać Jezusa Chrystusa, ale poznawać Go we właściwy sposób, tak jak dzisiaj powiedzieliśmy. Amen. Amen.